śniadanie.
20 minut po godzinie 9, 22 dzień marca, kolejny wtorek, kolejne sportowe śniadanie. I jest z nami gość, dzisiaj jest to wiceprezydent Opola Marcin Rol, witamy.
Dzień dobry Państwu i witam serdecznie słuchaczy Radia Sygnały.
A program prowadzą
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka. Zaczynamy od, myślę, dość trudnego pytania. Jak wygląda sytuacja Gwardii Opole? Wrócili na halę przy ulicy Kowalskiej, no ale były problemy, jeśli chodzi o ten powrót.
No to jest rzeczywiście pytanie, które słyszałem już wiele razy w ciągu tych ostatnich tygodni. Myślę, że na razie Gwardia Opola ma się całkiem nieźle, jak na te realia, w których funkcjonujemy. Spotkaliśmy się faktycznie z trudną sytuacją, ponieważ klub finansowo i organizacyjnie niestety miał wiele do poprawienia w swoich strukturach. Historię chyba wszyscy znamy. Zawodnicy, którzy nie dostawali wypłat, kadra szkoleniowa, która nie była wynagradzana, problemy z różnymi tam zobowiązaniami finansowymi, problem z wynajmem hali. W jakiś sposób udało się to na szczęście przeorganizować. Nie ukrywam, że tutaj bardzo dużą rolę odegrało miasto, które do tej pory było współpracownikiem, można powiedzieć, Gwardii i jednym z tych podmiotów, które sponsorowały, chociaż w bardzo dużym zakresie, ich działalność. Natomiast myślę, że wszystko idzie w tej chwili w dobrym kierunku. Czas pokaże, jakie będą wyniki sportowe. Natomiast jeśli chodzi o organizację i finanse, myślę, że póki co jesteśmy z punktu widzenia takiego właśnie organizacyjnego dosyć dobrze przygotowani do tych następnych tygodni.
Marcinie, to był taki twój pierwszy problem na stanowisku wiceprezydenta.
No tak, to prawda. To rzeczywiście jeden, oczywiście nie jedyny, natomiast rzeczywiście pod względem wielkości problemu, jego skomplikowania, na pewno nie należał temat do łatwych, jeśli chodzi o jego rozwiązanie. Tak jest po prostu. W pewnym momencie się spotykamy z różnymi problemami, z którymi trzeba sobie poradzić. Zwłaszcza, że to był taki moment dosyć ciężki jeszcze ze względu na zbliżające się rozgrywki i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy będziemy w stanie tutaj kontynuować grę Gwardii w Superlize, ale zacięliśmy się, powiedzieliśmy, że jest to nasz główny cel, aby drużynę utrzymać, aby miała dalej wyniki sportowe, aby utrzymać drużynę, i to w zasadzie się udało, ponieważ, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jeden zawodnik z tego poprzedniego składu opuścił szeregi Gwardii. Natomiast całą resztę udało się na szczęście skalkulować. Doprowadziliśmy do tego, że drużyna z powrotem wróciła na halę przy ulicy Kowalskiej. Tam w tej chwili są rozgrywane zarówno mecze, jak i treningi. Natomiast nie ukrywam, było to okraszone na pewno długimi i trudnymi rozmowami. Razem ze swoimi współpracownikami opracowaliśmy określony sposób działania, taktykę, i chyba nie wyszło najgorzej.
Jedynie sportowo jeszcze na razie nie jest tak, jak byśmy chcieli, ale to może kwestia czasu, bo pozycja wyjściowa jest niezła.
To prawda. Ja nie ukrywam, ja pewnie jak wielu kibiców myślałem, że tutaj będziemy mieli trochę lżejsze serce, patrząc na mecze w playoffach. Niestety to się nie udało, ale taki jest sport. Nie wszystko da się przewidzieć, o ile można przewidzieć sposób finansowania klubu i tego, czy wystarczy pieniędzy do następnego miesiąca, tyle wyników sportowych przewidzieć się nie da. Zresztą tutaj przed audycją też chwilę pogadaliśmy o tym, jak szybko potrafią się zmieniać punkty w meczach piłki ręcznej, więc tak się niestety też zdarzyło w przypadku Gwardii Opole, ale w tej chwili myślę, że i tak startują z bardzo dobrej pozycji. Gwardia to jest na pewno drużyna, która przy wielu problemach potrafiła sobie świetnie radzić i zostawiać serce na parkiecie. Jestem przekonany, że zawodnicy i kadra szkoleniowa zrobią wszystko, aby w Superlize pozostać, i trzymam za nich gorąco kciuki. Ja jestem przekonany, że przy tych wielu problemach, przy tych różnych, bardzo też ciężkich sytuacjach, ich prywatnych, życiowych, jednak pokazywali bardzo wysoki poziom gry przez wiele miesięcy, mimo że tak naprawdę mogli machnąć ręką, podziękować, powiedzieć do widzenia, nie nasza sprawa, prawda? Wy się męczcie z tym sami. Natomiast no myślę, że tutaj pokazali, że drużyna to jest coś więcej niż tylko wbijanie, prawda, bramek. I liczę na to, że jeszcze to zaprocentuje w playoutach w tej chwili, że będziemy dalej utrzymywać się w Superlidze w następnym sezonie.
No, Gwardia w przyszłości ma grać w Okrąglaku. Na jakim etapie jest ta budowa Okrąglaka, która pochłonęła już chyba blisko 10 milionów, dobrze mówię?
O, żeby to 10 milionów, to byłoby świetnie. Znaczy, cała inwestycja jest szacowana na 30 milionów złotych, natomiast w tej chwili też jesteśmy na etapie dogrywania drugiego przetargu, który w zasadzie już wczoraj unieważniliśmy, tak? Znaczy, jakby minęliśmy się co do naszej wyceny i tego, co chcielibyśmy jeszcze na Okrąglaku dobudować z tym, co zaproponowali inwestorzy, bo ten przetarg prawdopodobnie będzie unieważniony, no bo tutaj nie jesteśmy w stanie przepłacać, po prostu my jednak obracamy środkami publicznymi, to nie są nasze prywatne pieniądze, żebyśmy mogli sobie je wyciągać tam, gdzie nam się żywnie podoba. Natomiast no rzeczywiście Okrąglak jest sporą inwestycją, jeśli chodzi o sport, największą w tej chwili i w Opolu, i chyba w regionie, jeśli mnie wiedza nie myli. No po dodaniu tego drugiego przetargu, no mamy inwestycję na poziomie 34 milionów złotych, bardzo dużą halę widowiskowo-sportową, natomiast wymagającą jeszcze pewnego doprecyzowania jej roli, ponieważ my, przejmując jakiś czas temu stery rządzenia Opolem, zmieniliśmy w dosyć drastyczny sposób jak zaprojektowano Okrąglaka. Okrąglak niestety był zaprojektowany raczej pod kątem sali gimnastycznej, która nie mogłaby służyć rozgrywkom w tych najwyższych ligach, a to niestety każdy związek też narzuca na takie obiekty sportowe określone wymagania, jeżeli chcemy rozgrywać na przykład Superligę w Szczypiornistów. No i stąd próba dobudowania, przebudowania pewnych elementów w Okrąglaku w taki sposób, aby on nadawał się już nie tylko do no mówiąc tak mocno eufemistycznie, do lekcji WF-u, ale również do tych największych wydarzeń sportowych. To ma być piękna hala widowiskowo-sportowa, która pomieści prawie 3700 ludzi, na których parkiecie będziemy mogli oglądać ekstraklasowe mecze, ale nie ukrywam, ja widzę tam także wydarzenia inne, eventy kulturalne, eventy firmowe, prywatnych podmiotów, które chcą organizować różne imprezy na tym Okrąglaku, dlatego stąd też cały szereg doprecyzowania jakby jego roli, do jakiej jest przeznaczony.
A doszły mnie kiedyś słuchy, że Okrąglak i tak po tej modernizacji nie będzie przygotowany na to, żeby gościć jakieś imprezy międzynarodowe, to jest prawda?
No właśnie w tej chwili już nie. Znaczy, gdybyśmy mówili o tych realiach sprzed jakby doprecyzowania jego roli jako hali, no to rzeczywiście jakby mówilibyśmy o pewnej hali, która ze względu na środki, które się w nią wkłada, no nie spełniałaby za bardzo swojej roli. No nie mnie to oceniać. Znaczy, może powinienem to oceniać, chociaż nie chcę się już nad poprzednikami w jakiś sposób tam wypowiadać. Natomiast no faktycznie takie zagrożenie było, ale dzisiaj tego zagrożenia nie ma. To znaczy jakby tutaj my spełniamy wszystkie w tej chwili te wymogi dotyczące akustyki, dotyczące kanałów technologicznych, które są potrzebne przy transmisjach telewizyjnych, przy wszystkich tego typu imprezach. Kwestia tych różnego rodzaju skyboxów, które muszą się pojawić, kwestie VIP-roomów, kwestie różnego rodzaju oświetlenia LED-owego, luksów i tak dalej, to wszystko będzie już dostosowane na takim poziomie, aby najlepsze mecze, najlepsze widowiska sportowe, jakie tylko mogą się odbywać, żeby mogły też się odbywać w Okrąglaku, a nie ukrywam, że mamy plany takie, aby takie widowiska sportowe ściągać do Opola.
Pozostaje tylko kwestia dosyć niewielkiej, patrząc w skali kraju, pojemności tej hali, której, jak rozumiem, nie dało się za bardzo zmienić. Czy to nie będzie przeszkodą do organizowania takich międzynarodowych imprez sportowych na przykład?
Ja powiem w ten sposób, że no niestety muszę coś o poprzednikach powiedzieć. No my jakby stery w mieście przejęliśmy w momencie, kiedy przetargi na budowę czy remont okrąglaka były już rozstrzygnięte. Jakby z tego wycofać się nie mogliśmy, chociaż oczywiście ja myślę, że generalnie rzecz biorąc można było trzy razy dogłębniej pomyśleć na temat tego, czy rzeczywiście inwestować w coś nowego, a okrąglaka wyburzyć, czy jednak faktycznie się zdecydować na jego remont. No, poprzednicy zdecydowali, że remontujemy. My zostaliśmy taki stan, który no, nie do końca nas zadowalał, ale udało się to obrócić na taką dobrą drogę zgodnie z tymi wszystkimi wymogami. W tej chwili myślę, że oczywiście ta pojemność no nie jest oszałamiająca. Rzeczywiście ja byłem teraz w czasie mistrzostw w piłce ręcznej, byłem na Tauron Arenie w Krakowie. Rzeczywiście no, hala robi ogromne wrażenie, mieści 18 tysięcy widzów i no, zdecydowanie pod względem pojemności przeskakuje okrąglaka. Natomiast to też nie jest najmniejsza widownia. Znaczy, pamiętajmy, że 3700 osób w zadaszonej hali to będzie największy tego typu obiekt w regionie i z tej perspektywy na pewno będziemy mogli organizować różnego rodzaju eventy. No pewnie nie we wszystkich się pomieścimy, ale też od tego są na przykład telebimy i transmisje w telewizji, aby można było docierać z tymi wydarzeniami trochę dalej niż mury hali sportowej.
Mówisz o podejmowaniu decyzji, tak jak na przykład z okrąglakiem, czy wyburzyć, czy remontować. Takie same decyzje też trzeba było podjąć, jeśli chodzi o finansowanie klubów sportowych. Też były tam jakieś takie, no ta ustawa na początku nie przeszła, prawda? Znaczy nie ustawa, ale to był tak jakby dokument uchwały do tej ustawy. Też na początku jakieś zawirowanie, ale w końcu udało się to przepchnąć i te pieniądze już trafiły do klubów. Jak to wygląda?
To znaczy, to jest proces dosyć długotrwały. No faktycznie jakby część środków już trafiła, część dopiero trafi, bo jakby część umów jest podpisana, jest zresztą już podpisana część przelewów, które już do klubów wyszły, no ale to zależy od indywidualnej sytuacji klubu, bo niektóre zaczynają dopiero teraz rozgrywki, prawda, inne były w trakcie sezonu, więc to wszystko jest dosyć ruchome. No faktycznie jakieś tam pewne zawirowania były, ale one dotyczyły głównie jakby rozumienia organizacji pozarządowej, tam radni, zresztą jeszcze wówczas byłem radnym, tłumaczyłem, że generalnie rzecz biorąc to i tak wszystko będzie doprecyzowywane w trakcie obowiązywania tego prawa, no bo nie robi się idealnego prawa zaraz na wejściu. No, wtedy te tłumaczenia nie pomagały, no ale minął czas, właśnie jestem po komisjach zeszłotygodniowych, już jest ta uchwała doprecyzowana do wszystkich organizacji pozarządowych, tak jak mówiliśmy.
Tytuł się zgadza?
Tytuł się też zgadza, dlatego z tej perspektywy jest to wszystko na pewno już uregulowane. Natomiast myślę, że na pewno z mojej perspektywy, jako osoby, która zajmuje się sportem w mieście, na pewno tą uchwałę będziemy chcieli jeszcze trochę pozmieniać, bo w tej chwili jakby w praniu wychodzą pewne takie niedociągnięcia, które można jeszcze doprecyzować, trochę inaczej sformułować pewne oczekiwania, które zapisujemy wobec klubów, cele, na które mogą być przeznaczane te środki. No cóż, człowiek się uczy całe życie i z urzędnikami jest dokładnie tak samo. W tej chwili wiemy, jak w tej chwili to prawo miejscowe, które ustanowiliśmy, odnosi się do realiów. No i przypuszczam, że jakieś tam korekty na nie naniesiemy, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że i tak jest to, jest to uchwała, która no, na skalę kraju jest unikatowa.
Jeszcze taka dość dobra sprawa. Orlik Opole zyskał sponsora PGE. Nie wiem, czy to już twoje rządy, czy jeszcze pan Kowalski?
Nie, to jeszcze za czasów mojego poprzednika.
Ale czy są plany ściągnięcia jakiegoś sponsora do innych klubów tutaj w Opolu, żeby jakoś podreperować ich ich kondycję finansową?
No plany oczywiście są. Sytuacja wygląda, jeśli chodzi o PGE, w taki sposób, że spółka sama w sobie jeszcze jakby organizuje wewnętrznie swoje budżety, dlatego też jakby dzisiaj wciąż czekamy na pewne konkrety dotyczące tego, jakie kwoty i co możemy tak naprawdę uzyskać, co możemy uzyskać od tych sponsorów. Natomiast jakby pewne ustalenia zostały poczynione. Umowa o partnerstwie pomiędzy PGE a Opolem, czyli ten tak zwany program PGE dla Opola, jest doprecyzowany na piśmie i myślę, że tutaj będą z tego jeszcze dobre efekty. Natomiast co do innych sponsorów, jestem oczywiście ogromnym zwolennikiem tego, aby poszukiwać środków zewnętrznych na funkcjonowanie sportu, bo tylko w ten sposób, mam wrażenie, możemy go profesjonalizować. Ja generalnie, jeżeli rozmawiam z działaczami sportowymi, z prezesami klubów, to zadaję pytanie, ile macie państwo środków zewnętrznych, własnych, które potraficie pozyskać nie tylko ze środków publicznych, no bo ja jednak tutaj dosyć mocno stawiam funkcjonowanie tego naszego budżetu na to, aby partycypacja taka procentowa w funkcjonowaniu klubów jednak się zmniejszała. Znaczy, nie może być tak, że miasto finansuje 100% czy 90% funkcjonowania danego klubu, bo to się trochę mija z celem. Znaczy, jakby generalnie sport jest stricte związany z biznesem, ze sponsorami, z różnymi umowami promocyjnymi, sponsorskimi. No i najwyższy czas, aby dokładnie w taki sam sposób profesjonalizować opolski sport. I nie ukrywam, że gdzieś tam pewne rozmowy na temat ściągnięcia poważnych sponsorów prowadzimy, ale na szczegóły jeszcze przyjdzie czas.
To jeśli mówimy jeszcze o pieniądzach, to w końcu stypendia dostali seniorzy. To też jest dobry...
najwyższy czas. To też
właśnie, prawda. Najwyższy czas. No i to też jest w sumie decyzja waszego, nazwijmy to, rządu.
No tak, znaczy faktycznie zwiększyliśmy pulę na stypendia i na nagrody. To jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, teraz tak będę strzelał trochę z głowy, ale chyba 540 tysięcy złotych na stypendia i 250 tysięcy na nagrody, tak? No to dobrze, to się nie pomyliłem przynajmniej. Generalnie rzecz biorąc, faktycznie zmiana jest taka, że nareszcie w tej chwili możemy wręczać takie stypendia sportowcom, seniorom, którzy do tej pory byli z tego klucza, byli poza tym kluczem doboru najlepszych sportowców, którzy na dodatkowe dofinansowanie zasługiwali. No, ważna zmiana. Ja uważam, tutaj najgłośniejsze nazwisko, myślę, że Bartłomieja Bąka, który z całą pewnością ma ogromne wyniki sportowe, a do tej pory nie mógł otrzymywać takiej pomocy finansowej. Ja, o to w niej głównie chodzi, aby sportowiec mógł się koncentrować na sporcie, bo przynajmniej takie mam wrażenie, kariera sportowa nie trwa całe życie, prawda? I jakby ja myślę, że ten okres bycia nastolatkiem, dwudziestolatkiem czy trzydziestolatkiem, kiedy jest się gdzieś tam na samej górze swojej kariery sportowej, powinno się poświęcać tylko i wyłącznie na rozwijanie swoich umiejętności, a nie na to, że jeden z drugim zawodnikiem musi iść tam o 15 na drugą zmianę do pracy, bo trzeba dorobić, żeby się utrzymać. No, oczywiście mówimy o tych sportach takich na najwyższym poziomie, bo nie mówimy też o tym, jeżeli ktoś tam jakby dodatkowo sobie organizuje sportowo czas. No dlatego z tej perspektywy uważam, jest to ciekawa alternatywa. W kontekście nawet ściągania sportowców do Opola, bardzo dobry argument dla klubów sportowych, dlatego że w tej chwili też planujemy pewne, czy to zmiany, czy ściąganie sportowców z różnych dyscyplin. Dla nich na pewno będzie to argument, że jeżeli najlepsi sportowcy w Opolu mogą być tutaj jeszcze dodatkowo dofinansowani, to na pewno będzie ich to gdzieś tam wpływać na przekonanie ich do takiego pomysłu, aby przyjechali do Opola i nas reprezentowali. Więc oceniam to jako same plusy. A stypendia, jeżeli dobrze pamiętam, chyba od 200 zł do nawet 2000 miesięcznie się tam klarują w zależności od wyników sportowych i od dyscypliny.
Równo 20 minut zajęła nam ta pierwsza część rozmowy. Myślę, że wrócimy po przerwie.